Yeah. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 30 werset. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Powiedzcie mi, co to są za słowa? Kto je wypowiedział? No Jezus, oczywiście, że Jezus. Czytamy je w Ewangelii Mateusza. Ale co to za słowa? Jest to sama końcówka prostej historii, znanej nam jako przypowieść o talentach. Co ciekawe, chociaż jest to historia, to tak naprawdę mówi o przyszłości, a dotyczy, czy ma przynieść lekcję dla teraźniejszości, czyli dla tu i teraz. 2000 lat temu, kiedy Jezus wypowiadał te słowa do tłumów, to kontekst tego wersetu to nie był wykład o historii, o tym, jak było kiedyś. Nie była to nauka o przyszłości, nie było to o tym, jak będzie. Bardziej chodziło o to, co jest teraz. I ta przypowieść mówi o tym, co tu i teraz, także dzisiaj do nas. Pamiętam moją nauczycielkę z matematyki w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Ona mówiła tak: Dawid, albo weźmiesz się do nauki, albo nie dostaniesz się do dobrego liceum. Potem w liceum pamiętam moją nauczycielkę z historii, która mówiła: Dawid, jak się nie weźmiesz do pracy, to nie dostaniesz się na wymarzone studia. Dzieci pamiętają na pewno, jak rodzice ich ostrzegali, mówiąc: albo się weźmiesz do pracy, albo weźmiesz się do nauki, albo skończysz źle. Po co takie słowa padają? Dlaczego Jezus użył takich słów? Po co Jezus powiedział to przypowieść? Po co nauczyciele mówią nam, uczniom, takie rzeczy? Po co rodzice w pewnym sensie straszą swoje dzieci? Z jakiej motywacji? Z dobrej czy ze złej? Jaki sens ma pokazywanie czegoś, co tu widzimy, bo jest to koniec drogi? Sługa nieużyteczny zostaje wyrzucony w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Jest to koniec drogi człowieka. Jaki ma sens pokazywanie takiego końca? By uchronić człowieka przed takim końcem. By człowiek oprzytomniał, by ruszył z miejsca, by wziął wreszcie odpowiedzialność za własne życie. Na poprzednim wykładzie z listu do Filipian zacząłem od pytania. Pytanie brzmiało: jak zapiszesz najbliższe lata swojego życia? Czy będzie te lata, to będzie postęp, radość i duma? Takich słów używał apostoł Paweł. Czy będzie raczej przeciwieństwo, czyli stagnacja, smutek i wstyd? Kiedy sam sobie zadawałem to pytanie, jakie będą moje najbliższe lata, czy smutne, czy radosne, czy złe, czy dobre, to miałem pokusę, by odpowiedzieć: a skąd mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Nie wiadomo, jaka jest przyszłość, nie wiadomo, jakie będzie najbliższe 8 czy 10 lat mojego życia. Przecież to nie zależy ode mnie. W sumie racja, jesteśmy tylko ludźmi, jakimś tam pyłkiem we wszechświecie, który wydaje się, że nie ma na nic wpływu. Ale ta pokusa, by tak odpowiedzieć na pytanie, jak zapiszę najbliższe lata swojego życia, odpowiedzieć nie wiadomo, bo nie ode mnie to zależy. Ta odpowiedź jest bardzo niebezpieczna. Wystarczy włożyć ją w tą przypowieść i sprawdzić. Okazuje się, że ten sługa nieużyteczny, który źle skończył, dokładnie tak myślał. I takie myślenie, że nic ode mnie nie zależy, że moje najbliższe 8 czy 10 lat nie zależy ode mnie. Takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli patrzymy przez pryzmat Bożego Słowa, takie myślenie jest wielkim błędem. Cała przypowieść o talentach pokazuje, że są w naszym życiu rzeczy, na które nie mamy wpływu. Owszem, są takie rzeczy. Są rzeczy, o których nie my decydowaliśmy. Nie było nam dane decydować. Na przykład, gdzie się urodziliśmy, kiedy. Wielu rzeczy nie wybieraliśmy, nie mieliśmy możliwości zdecydować. Ale zaraz obok tych rzeczy, na które nie mamy wpływu, są rzeczy, na które wpływ mamy. Tu i teraz. Przypowieść pokazuje, że kiedyś będzie taki dzień rozliczenia. I zostaniemy rozliczeni nie z tego, na co nie mieliśmy wpływu, bo to faktycznie nie zależy od nas, ale zostaniemy rozliczeni z tego, na co mieliśmy wpływ. I z tych decyzji, i z tych wyborów. Jeżeli zadajemy pytanie, jak zapiszesz najbliższe lata swojego życia, jakie one będą, to w dużej mierze to zależy od ciebie, ode mnie, jak one będą wyglądały. Nie możemy zdjąć z siebie odpowiedzialności za to. Jaką drogę wybierzemy, jakie decyzje podejmiemy, to wszystko ma ogromne znaczenie. Wygodnie byłoby powiedzieć, nie mam pojęcia, jakie będą te lata, bo to w ogóle nie zależy ode mnie. Ale to nie jest prawda. Wiele rzeczy zależy od nas. W czwartek skończyliśmy wyjazd dla dzieci. I jedna z pierwszych zabaw polegała na strzelaniu z łuku. I turniej uczniczy był połączony z lekcją o życiu i o Bogu. I tak jak strzelając z łuku, wiesz, gdzie najlepiej trafić. Każdy z uczestników tej zabawy, tego turnieju wiedział, jaki jest cel. Wiedział, że ma trafić w dziesiątkę. I podobnie jest w życiu. To ma znaczenie, jak wybieramy, jak decydujemy. Są decyzje bardzo dobre, a są fatalne. Są te, które możemy porównać do strzału w dziesiątkę. Są te, które możemy porównać do strzału poza tarczę w ogóle. Co ciekawe, słowo grzech oznacza dosłownie chybienie celu. Człowiek, który źle wybiera, mija się z celem, grzeszy, przegrywa swoje życie, kończy tak jak sługa nieużyteczny. Jak zapiszesz najbliższe lata swojego życia? Czy będzie to postęp, radość i duma? Czy będzie to stagnacja, smutek i wstyd? Czy będzie to trafianie w dziesiątkę, czy chybienie celu? To zależy także od nas. Na poprzednim wykładzie użyłem przykładu białej plamy na mapie, by zobrazować to, co jest przed nami. Użyłem historii zapisanej przez historii mapy usuryjskiego kraju leżącego na wschodnich krańcach Rosji. Wybrałem to miejsce ze względu na niezwykłe przygody opisane przez kapitana Arsienijewa, zekranizowane przez Akirę Kurosawę. I dzisiaj, kontynuując ten temat, który zaczęliśmy na poprzednim wykładzie z listu do Filipian, przeniesiemy się także w prawdziwe białe pole, czyli w biegun północny czy biegun południowy. Sięgniemy po inne historie, by użyć ich jako przykładu, bo istnieje niezwykła analogia między tymi historiami a fragmentem naszego listu do Filipian. Na poprzednim wykładzie stworzyliśmy listę 7 rzeczy potrzebnych, żeby dobrze zapisać najbliższe lata swojego życia. Dzisiaj do tej listy dopiszemy 3 punkty. Będą one odpowiedzią na to, jak wybierać. Co to znaczy strzelić w dziesiątkę? Które wybory są najlepsze, a które są najgorsze? Oczywiście rozpatrujemy to głównie w kontekście lokalnej wspólnoty, jaką tutaj tworzymy, ale niektóre z tych prawd są uniwersalne. Nasz tekst źródłowy to list do Filipian, 2 rozdział. Popatrzmy. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Wspaniały tekst, bo zawiera bardzo proste odpowiedzi na nasze pytanie. Jak zapisać, jak dobrze zapisać najbliższe lata naszego życia? Jakich wyborów dokonywać, w co celować, by wspólnota, jaką tworzymy, była taka, jak Bóg chce? Więc zacznijmy od wersetu 12. Przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Ten werset często jest błędnie interpretowany. Łatwo go źle zrozumieć, bo widzimy tutaj takie sformułowanie, druga linijka, zabiegajcie o własne zbawienie. Przecież dobrze wiemy, że zbawienie jest darem od Boga. Zostało nam dane z łaski. I nasze czyny, nasze starania nie mają sensu. Nie musimy walczyć o zbawienie. Możemy je tylko przyjąć. Dlaczego Paweł mówi coś takiego? Zabiegajcie o własne zbawienie. Gdy popatrzymy na konstrukcję tego zdania, plus na kontekst, wszystko staje się jasne. Zabieganie o zbawienie dosłownie oznacza czynić użytek ze swojego zbawienia. To troszkę jak z tym talentem, z przypowieści o talentach. Tym talentem, który otrzymał zły sługa. On go dostał, miał go pomnożyć. A co zrobił? Nie zrobił z niego żadnego użytku. Zakopał go i czekał, aż pan wróci. Kiedy pan wrócił, sługa odkopał talent i oddał panu. I wiemy, jak ta historia się zakończyła. I ze zbawieniem jest podobnie. Można go zakopać jak talent, nie robiąc z niego użytku w swoim życiu. Kiedy słyszymy słowo zbawienie, od razu nam się to kojarzy z naszą wiecznością. I to jest prawda, ale zbawienie to jest o wiele szersze pojęcie. To nie jest tylko kwestia naszej wieczności, gdzie ją spędzimy. Dzieło zbawienia zaczyna się od momentu, kiedy człowiek powierza swoje życie Bogu. I to dzieło jest kontynuowane przez Boga, przez całe życie, a swoje uwieńczenie znajduje w wieczności. Więc słowo zbawienie dotyczy także tego tu i teraz. Więc to jest dobry moment, żeby zadać dwa ważne pytania. Pierwsze, czy Bóg rozpoczął w twoim życiu już dzieło zbawienia? Czyli czy powierzyłeś mu swoje życie, czy się nawróciłeś? Czy oddałeś mu swoje życie, by je zmienił, by zmienił ciebie? Czy ten proces zbawienia się rozpoczął? Drugie pytanie, o wiele trudniejsze. Jeżeli tak się stało, to czy robisz użytek ze swojego zbawienia? Czyli na ile wykorzystujesz potencjał, który Bóg ci dał, zbawiając cię? Znowu przyda nam się ta lekcja o końcu. Gdyby dzisiaj nadszedł czas rozliczenia nas z naszego chrześcijańskiego życia, co byśmy usłyszeli od Pana? Sługo dobry czy sługo zły? I znowu perspektywa końca drogi pomaga nam dobrze ocenić tu i teraz, czy trafiamy w dziesiątkę, czy trafiamy poza tarczę. Więc apostoł Paweł zachęca Filipian, nie żeby starali się o swoje zbawienie, bo oni już są zbawieni, ale żeby dobrze wykorzystali to, co otrzymali od Boga, żeby wzrastali i doskonalili się w wierze. Co ciekawe, Paweł dopełnia to zdanie słowami z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Filipianie mieli pewien problem. Prawdopodobnie jak Paweł, apostoł, był blisko, przebywał z nimi, no to doświadczali rozwoju, doświadczali może jakiejś wewnętrznej dyscypliny. Ale kiedy Pawła zabrakło, a tak się stało, bo apostoł Paweł, pisząc te słowa, jest w więzieniu w Rzymie, entuzjazm tych ludzi malał. Kiedy Paweł był z nimi, można powiedzieć, pilnował ich, tak? Oni się rozwijali pod jego okiem. A teraz, kiedy Paweł jest daleko, to ich zaangażowanie powolutku spada. I czego Paweł ich uczy? Zabiegajcie, wykorzystujcie potencjał dany przez Boga, tym bardziej teraz, kiedy mnie nie ma. Zróbcie krok do przodu, żebyście umieli radzić sobie także beze mnie. Więc co to znaczy trafiać w dziesiątkę? Bo na to pytanie dzisiaj odpowiadamy. I punkt pierwszy na naszej liście będzie brzmiał: odpowiedzialność za siebie. Chodzi tutaj o życie duchowe na wysokim poziomie, chociaż nikt nas nie pilnuje. Aby to zobrazować, posłużę się starą historią. Jest to historia Fridtjofa Nansena. Nansen był słynnym polarnikiem, później także angażował się społecznie. Jego książki zostały opisane, jego historia została opisana w wielu książkach. Są to niezwykłe historie. I kiedy sięgam po te książki i czytam o dzieciństwie Nansena, to jest to niezwykły obraz. Czytamy tam, że on prosił swoją matkę, żeby mógł wyjść z domu na kilka dni, mając zaledwie może 9-10 lat. Brał ze sobą swojego młodszego brata i razem przemierzali góry, lasy, żywiąc się tym, co tam znajdą, co upolują. Ten chłopak, nikt go nie prosił o to, żeby to robił. Nikt go nie przynaglał, słuchaj, zajmij się tym. On miał to zapisane w swoim sercu, on chciał to robić. To jest wspaniałe, kiedy nasze pragnienia są tak mocne, że nikt nas do czegoś nie musi zachęcać i motywować. I dla Bożych spraw. Często jest tak, że napędem do tego są inni ludzie. To nie wypływa z naszego serca, z naszych silnych pragnień, by żyć dla Boga, tylko z jakichś zewnętrznych czynników. I gdyby nie opiekun naszej grupy, gdyby nie nauczanie wspólnoty, to człowiek żyłby na pół gwizdka dla Boga. I to jest chybienie celu. Strzał w dziesiątkę to jest odpowiedzialność za siebie, duchowe życie na wysokim poziomie. Czy mnie ktoś pilnuje, czy nie? Powiesz, ja tego nie mam. Kiedy mieliśmy zawody dla dzieci w strzelaniu z łuku, jeżeli dobrze pamiętam, nikt nie strzelił w dziesiątkę. Ale każdy wiedział, gdzie ona jest i każdy chciał w nią trafić. Jeżeli się nie udało, to był smutny. I podobnie jest w temacie, o którym mówimy, naszej relacji z Bogiem. Nie zawsze trafiamy w dziesiątkę. Czy ja trafiam zawsze w dziesiątkę? Nie. Ale wiem, gdzie ona jest i chcę w nią trafić. Strzał w dziesiątkę to silne pragnienie serca, by żyć dla Boga. Powiesz, ja tego nie widzę, ja tego nie czuję. Na dzień dzisiejszy to jest dla mnie jakaś teoria albo abstrakcja. Życie dla Boga nie jest dla mnie tym, czym dla Nansena było podróżowanie. Nie szkodzi. Zbawienie dotyczy także tego, co tu i teraz. I Bóg działa w naszym życiu także w tym temacie. Mówi o tym kolejny werset, 13, zobaczmy. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Co tutaj się dowiadujemy? Bardzo ciekawa rzecz. To Bóg jest w stanie pomóc nam, by w naszym sercu powstało silne pragnienie. A nawet obiecuje, że da siły, by to pragnienie wykonać. W Biblii znajdujemy obietnicę, która mówi o tym, że jeżeli coś jest zgodne z wolą Boga, a my o to prosimy, na pewno to otrzymamy. I to jest jedna z takich rzeczy. Może dzisiaj nie jesteś całym sercem dla spraw Boga. Kiedy o tym słyszysz na wykładzie, wydaje ci się to teorią i abstrakcją. To nie szkodzi, bo Bóg mówi, że może to dać człowiekowi. Wystarczy, że ten poprosi. Więc możesz prosić Boga o takie osobiste, silne pragnienie życia dla Niego. To jest strzał w dziesiątkę. Kiedy nie ludzie ci mówią, jak potrzebujesz postępować, tylko ty to wiesz, bo chcesz tak żyć. Nikt nie musi cię ostrzegać przed grzechem, bo ty nie chcesz go wtedy popełnić. Nieważne, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, czy ktoś nas pilnuje, czy nie. Bóg obiecuje, dam ci chcenie i wykonanie. Poproś mnie o to, a ci dam. Nansen miał wielkie wsparcie w swojej matce. Ona go wspierała, ale kiedy on miał 15 lat, matka zmarła. I wtedy poczuł, że nie ma wsparcia ze strony ojca. I musiał samodzielnie ruszyć w drogę. Musiał się zdecydować, gdzie pójdzie, kim będzie. Ojciec chciał, żeby Nansen został prawnikiem. Ale wtedy on ostatecznie zdecydował i powiedział, chcę być podróżnikiem, jak mój pradziadek, słynny Hans Nansen. Ten młody człowiek zdecydował skierować swoje życie w pewnym kierunku. I to pochodziło z silnego pragnienia jego serca. I to jest strzał w dziesiątkę, kiedy to przełożymy na naszą relację z Bogiem. Nie, że ktoś ci mówi, że ta droga jest najlepsza, pójdź nią, tylko, że to jest pragnienie, silne pragnienie twojego serca. Nie czujesz się zmuszony iść tą drogą, tylko chcesz nią iść. Zmuszanie się do tego jest chybieniem celu. Więc warto skierować swoje życie we właściwą stronę i poprosić Boga o to, żeby dokonał tego dzieła w naszym sercu. Byśmy chcieli żyć dla Niego całym swoim życiem, a nie tylko fragmentem. Więc mamy pierwszy strzał w dziesiątkę. Jest to odpowiedzialność za siebie. Moglibyśmy powiedzieć samodzielność duchowego życia. Z tym, że to słowo mogłoby też wprowadzić pewien zamęt. Bo nie chodzi o niezależność od innych chrześcijan. Chodzi o odpowiedzialność, o to, że ja zostanę rozliczony z tego, jak żyję, jak decyduję. I dobrze by było, gdybym nie potrzebował ciągłej zachęty, wsparcia, popychania mnie we właściwą stronę. Dobrze by było, gdyby to było silne pragnienie mojego serca. Więc mamy pierwszy strzał, zostały nam jeszcze dwa. Drugi jest zapisany w wersecie 14. Popatrzmy, podkreślmy proszę werset 14. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. To słowo przetłumaczone tutaj w Biblii Tysiąclecia jako szemranie oznacza takie wyrażenie niezadowolenia przez mruczenie pod nosem, ciche zrzędzenie. Ale raczej, że inni nie słyszą, co ja tam jęczę, tylko widzą, że to się dzieje. Jest to sytuacja, w której chrześcijanin patrzy na swoje życie, jakąkolwiek jego dziedzinę, i jest niezadowolony. Jest to takie na poziomie emocji odrzucenie tego, że Bóg nas prowadzi i cokolwiek by się dzisiaj działo w moim życiu, nieważne w jakiej dziedzinie, czy w dziedzinie relacji, w dziedzinie pracy, w dziedzinie mojej przyszłości, mojego zdrowia, nieważne jaką dziedzinę weźmiemy. Niezadowolenie z tego, co jest dzisiaj, to jest dokładnie ten problem, o który apostoł Paweł mówi. Apostoł używa słowa czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Wszystko. Czyli to oznacza całe nasze życie. Nie można tego rozdzielić, że ja w wielu dziedzinach jestem zadowolony, a w jednej dziedzinie pod nosem sobie tam szemram. Jeżeli gdzieś w moim życiu pojawia się wewnętrzne narzekanie, niezadowolenie z tego, gdzie jestem, jest to chybienie strzału, chybienie celu. Jest to strzał poza tarczę, bo jest to wynik niewiary. To tak jakbyś powiedział, Boże, wiem, że prowadzisz mnie, ale słabo ci to wychodzi. W tej dziedzinie akurat kiepsko. Więc jest to tak naprawdę poważna sprawa. Jest to poddanie pod wątpliwość tego, co Bóg, jak Bóg cię prowadzi. Kiedyś następca Nansena, Amundsen, o którym mówiłem ostatnio, wybierał się, by jako pierwszy człowiek zdobyć biegun południowy, to obiecał sobie, że nie dopuści, by w jego załodze znaleźli się ludzie, którzy szemrają i powątpiewają. On, zanim mógł być kapitanem, musiał wiele godzin wypływać po różnych morzach i oceanach i spotkał się na wielu statkach z tym, że w załodze byli ludzie, którzy szemrali i narzekali na cel podróży. I obiecał sobie wtedy, że nigdy nie dopuści do takiej sytuacji, bo nie dosyć, że ta podróż jest wtedy torturą, to tak naprawdę, jeżeli coś takiego dzieje się na statku wśród załogi, zagraża to całej misji. Ryzyko katastrofy jest większe. I kiedy wypływał, by zdobyć biegun południowy, dobrał bardzo dobrze załogę, ale jego mentor, przyjaciel Nansen poprosił go, żeby wziął jeszcze jednego. I co się okazało? Ten jeden, ten dodatkowy, bardzo doświadczony człowiek, o nim moglibyśmy powiedzieć, że ciągle szemrał i powątpiewał. Poddawał też pod wątpliwość zasadność decyzji przywództwa na statku. Okazało się to wielkim błędem. Wszyscy musieli zapłacić za to ogromny koszt. Nieomal przepłacili to swoim życiem. Szemranie i powątpiewanie jest strzałem poza tarczę. Jest zagrożeniem dla całej drużyny. Co więc będzie strzałem w dziesiątkę? Punkt drugi. Entuzjazm i serce dla Boga i Jego planu. Nieważne, w jakim momencie życia dzisiaj jesteś, entuzjazm dla tego, jak Bóg prowadzi. I znowu chciałbym zadać pytanie każdemu z nas. Jak celujemy? Czy wiemy, gdzie jest cel? Czy rozumiemy, jak wygląda dziesiątka? I czy w nią celujemy, czy poza tarczę? Wiecie, jako wspólnota mamy określony cel. Znamy go od 12 lat, albo dłużej. Mamy plan. Jesteśmy troszkę podobni do załogi statku. Ten statek nazywał się Fram. Płynął pierw na biegun północny, później na południowy. Nasz statek wypłynął z portu. Mamy cel, zmierzamy do niego, posuwamy się naprzód. I tak naprawdę już nikt z nas nie ma wpływu na to, gdzie ten statek popłynie. Nie można teraz powiedzieć, zawracajmy do portu. Statek płynie w stronę celu. I znowu, są rzeczy, na które nie mamy wpływu i są rzeczy, na które mamy wpływ. Teraz mamy wpływ tylko na to, jak zachowamy się na tym statku. Nie zmienimy celu podróży. Możemy tylko sterować tym, na co mamy wpływ, czyli naszym zachowaniem jako załoga. I tutaj jest bardzo ważne, czy wyrażamy entuzjazm i serce dla Boga. Wspólnie idąc w stronę celu, mówiliśmy o tym na poprzednim wykładzie, potrzebujemy nadrzędnego wspólnego celu, by stanowić wspólnotę w ogóle. Czy wyrażamy dla tych spraw entuzjazm i angażujemy swoje serce, czy raczej szemramy pod nosem i zagrażamy reszcie załogi, co jest wyrazem niewiary. Statek zmierza w stronę celu. Narzekanie, szemranie nie przynosi nic dobrego, tylko robi szkodę. Więc warto zadać sobie to pytanie, czy przypadkiem nie jesteśmy zamiast pomagać tylko udręką. Strzał w dziesiątkę to entuzjazm i serce dla Boga. Wspólny cel i dążenie do Niego w entuzjazmie. Chybienie celu to narzekanie i szemranie. Statek nie jest stworzony po to, by stał w porcie. Ci, którzy tego pragną, nie rozumieją, po co został stworzony. No i trzecia rzecz, werset 16, początek wersetu 16. Trzymajcie się mocno słowa życia. Trzymać się mocno słowa życia to nie rozluźniać swojego przywiązania do Słowa Bożego. Jeżeli weźmiemy tą obraz okrętu żaglowca, którym polarnicy płynęli w stronę bieguna północnego, później południowego, i wyobrazimy sobie żagle, które są linami przywiązane, one muszą być przywiązane bardzo mocno. Jeżeli byśmy te węzły poluzowali, co by się stało? Żagle mocno trzepotałyby na wietrze, ale statek by się w ogóle nie poruszał do przodu. To jest chybienie celu. Na statku łatwo to ocenić, stoimy w miejscu. We wspólnocie trudniej to ocenić. Dlatego trzeci punkt, na czym polega strzał w dziesiątkę, a nie chybienie celu, brzmi bezkompromisowość. W pierwszym wieku w kościołach Azji Mniejszej pojawił się pewien problem, mianowicie do prawdy Ewangelii różni ludzie przychodząc do wspólnot dokładali nowe rzeczy. Byli to różni ludzie z różnymi teoriami. Przychodzili do lokalnych wspólnot i nauczali nowinek. Niektórzy na przykład nawoływali do powrotu do praktyk Starego Testamentu, żydowskich praktyk. I chociaż ludzie byli poganami nawróconymi, kazano im dokonywać obrzędów, na przykład obrzezania. Pozornie te rzeczy miały wnieść coś dobrego w życie wspólnoty. Taki niby był cel. Ale stało się coś innego. Te nauki rozwadniały naukę Ewangelii. Apostoł Paweł prawie w każdym liście porusza ten problem. Zresztą podobnie jest dzisiaj. Wspólnoty, odczuwając stagnację, bo nie porównują siebie do okrętu, który płynie do pewnego celu, tylko raczej do okrętu, który stoi w porcie i czeka nie wiadomo na co, są łase na nowinki. Chętnie przyjmą kolejną teorię, zmienią coś co jakiś czas. Tak jakby prawdy Ewangelii były niewystarczające dla niej. I to jest chybienie celu. Więc apostoł Paweł zachęca Filipian, by się mocno trzymali słowa życia. By nie dali się odciągnąć od niego w stronę różnych teorii, praktyk, które pozornie mają wnieść poprawę, poprawić jakość życia wspólnoty, ale w rzeczywistości wpływały destruktywnie. Więc w tych kwestiach warto być bezkompromisowym. Trzymać się prostej linii prawdy, jak to apostoł Paweł nazywa, pisząc do Tymoteusza. Zasady, które mamy w Bożym Słowie, są w zupełni wystarczające, w zupełności wystarczające, byśmy dobrze funkcjonowali jako wspólnota, jako załoga. I ta nauka jest bardzo prosta. Nie potrzebujemy jej ubogacać kolejnymi teoriami. Wręcz przeciwnie, warto się jej trzymać, bo różne siły chcą, by naukę Nowego Testamentu rozwodnić. Odejście od prostych zasad, od trzymania się tych zasad jest jak poluzowanie zawiązanych węzłów na statku. Statek, chociaż wiatr mocno wieje, hałas jest, to tak naprawdę stoi w miejscu. Więc jak zapiszemy najbliższe lata naszego życia, 8-10 lat, w kontekście naszej wspólnoty, ale także poza nią, to w dużej mierze zależy od nas. Czy będziemy odpowiedzialni za siebie? Czy zrozumiemy, że to jest dziesiątka, w którą należy celować? Zamiast ciągle wisieć na kimś? Czy wykażemy entuzjazm i serce dla wspólnych planów, zamiast szemrania i narzekania, że statek to powinien stać w porcie wygodnie? No i w końcu, czy będziemy bezkompromisowi? Mamy prawdę Ewangelii i potrzebujemy jej udziwniać, ulepszać, unowocześniać. Potrzebujemy się tego słowa trzymać. Jak będą wyglądały najbliższe lata, jeżeli zastosujemy te prawdy? Odpowiedź znajdujemy choćby w naszym tekście, werset 15. Abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże, pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Apostoł Paweł pokazuje tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mówi, wy staniecie się bez zarzutu i bez winy. Trzymając się tych rzeczy, celując w dziesiątkę, my się rozwijamy, my dojrzewamy jako chrześcijanie. Ale to nie jest jedyna korzyść. Korzyść nie jest tylko dla nas. Bo dalej czytamy. Pośród narodu zepsutego i przewrotnego jawicie się jako źródła światła. Kiedy chcemy celować w dziesiątkę, wskazujemy drogę innym ludziom. Nasze życie, nasze świadectwo, przykład jest nadzieją dla narodu, apostoł Paweł mówi, dla całego narodu. I tak jak cały naród, cała Norwegia obserwowała Nansena, później Amundsena, którzy mieli odkryć ostatnie nieodkryte fragmenty na mapie świata, wszyscy na to patrzyli i chcieli słuchać tych informacji. Zadanie Kościoła w tym świecie jest ogromnej wagi. Ma pomóc innym ludziom w naszym narodzie. Tam, gdzie jest ciemność, my mamy być światłem. Jeżeli będziemy celować w dziesiątkę, Bóg da nam taki udział. Jeżeli będziemy chybiać celu, będziemy tylko pośmiewiskiem. Przed nami spotkanie w małych kręgach, gdzie będziemy dalej mówić o tym, co to znaczy trafiać w dziesiątkę. Odpowiemy na pytanie, co się podoba Bogu, a co się Mu nie podoba. Zachęcam do owocnych odkryć. Następny wykład z listu do Filipian odbędzie się dopiero 22 lipca przez najbliższe 2 tygodnie, 2 niedziele. Ośrodek będzie zamknięty, ponieważ wyjeżdżamy na obóz. Ci z Was, którzy są z nami dzisiaj online, a nie będą na obozie, możecie się z nami spotkać w sieci od następnej niedzieli przez 6 dni codziennie o 10:30 będzie tam emitowany wykład z listu do Efezjan, na który serdecznie Was zapraszam. Dziękuję.